Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a ze mną jest Justyna Bągorska ze Stowarzyszenia Wolontariuszy DADU, ale co ważniejsze dla naszej dzisiejszej rozmowy, także edukatorka seksualna z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Obywatelski projekt ustawy pod nazwą Stop Pedofilii wywołuje spore kontrowersje przez zapisy, które według wielu organizacji, m.in. Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, mają ograniczać dostęp do edukacji seksualnej dzieciom i młodzieży. Czy rzeczywiście ustawa, jeśli zostanie przyjęta w takim kształcie, wpłynie na działalność chociażby takich stowarzyszeń jak DADU?
W globalnym procesie nie wpłynie, dlatego że my oprócz całej sfery seksualnej zajmujemy się uzależnieniami, przemocą, zajmujemy się pomocą osobom zakażonym, ale też osobom w kryzysie. Natomiast myślę sobie, że tak naprawdę zubożeje młodzież, która czerpie od nas fachową wiedzę, bo myślę sobie, że to najbardziej jest potrzebne, tak?
Pomysłodawcy ustawy w uzasadnieniu piszą tak. Proponowana zmiana zapewni prawną ochronę dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją, która rozwija się w niebezpiecznym tempie i dotyka tysięcy najmłodszych Polaków za pośrednictwem tak zwanej edukacji seksualnej. To wymusza pytanie, czy polskim dzieciom coś grozi ze strony edukatorów seksualnych?
Czy pierwsze, co mi się nasuwa, pojęcie, to znaczy nawet nie pojęcie, tylko emocje, najpierw wywołuje mi uśmiech na twarzy, potem kiedy zaczynam analizować bardziej te zdania, no to jestem zdziwiona w ogóle i zdumiona, kto wpada na taki pomysł i w ogóle, czy ktokolwiek z tych uczestników, którzy chcieli procedować tą ustawę, był na takich zajęciach, tak, w szkole i w różnych etapach życia wśród tych młodych ludzi. To jest jakby moje pierwsze pytanie. Po drugie, myślę sobie, że ani zarówno z mojej strony, ani ze strony pracowników, którzy pracują w stowarzyszeniu, ale też innych osób, gdzie się superwizujemy wspólnie a propos całej sfery seksualnej, to nikt młodych ludzi nie zachęca do podejmowania kontaktów seksualnych. I myślę, że to jest w ogóle absurd i bzdura, dlatego że edukacja seksualna to przede wszystkim szeroko pojęta higiena, jeżeli zaczynamy od najmłodszych dzieci, to tak zwany zły dotyk. Edukacja seksualna to dorastanie, dojrzewanie, czyli to jak się przeformułuje biologicznie, to fachowa nazwa, czyli wiedza, budowa w ogóle anatomiczna człowieka i wszystko z tym związane. To są związki preintymne, to jest czułość, dotyk, relacyjność, zaufanie, bezpieczeństwo i dopiero na samym końcu to jest kontakt fizyczny, seksualny.
Ale mówicie także o antykoncepcji, prawda?
Oczywiście, dlatego że antykoncepcja jest jedną z form przeciwdziałania chorobom przenoszonym drogą płciową i gdybyśmy o tym nie mówili, to też byłoby tak, że tych zakażeń by było coraz więcej, dlatego że niestety młodzi ludzie bardzo często nie znają dróg przenoszenia chorób drogą kontaktów seksualnych i myślę sobie, że między innymi dlatego o tym mówimy. O tym mówimy, żeby jakby pokazać, przekazać wiedzę i najnowsze badania medyczne.
A z jakimi konsekwencjami wiąże się brak rzetelnej, opartej na naukowej wiedzy edukacji seksualnej?
Znaczy myślę sobie, że w ogóle brak rzetelnej edukacji seksualnej wiąże się z różnymi konsekwencjami. Po pierwsze, taka podstawowa, jeżeli mówimy o małych dzieciach, jeżeli to rodzice mieliby tylko edukować, oczywiście ja się zgadzam, to by było najlepiej, gdyby rodzice świadomi mieli rzetelną wiedzę i przede wszystkim nie wstydzili się rozmawiać ze swoimi dziećmi, to było najpiękniej. Ale wiemy, że dzieci spędzają bardzo dużo czasu w szkole i poza szkołą z rówieśnikami. Dzieci spędzają dużo czasu w internecie. W związku z tym rodzice po pierwsze nie mają czasu na edukację dzieci, a po drugie nie mają wiedzy. Kiedy ja pracuję z dorosłymi osobami, to dorosłe osoby nie mają podstawowej wiedzy na temat budowy anatomicznej człowieka. A co dopiero mówiąc o innych rzeczach, tak? Bardzo często dorośli mężczyźni, kiedy mają swoich synów w wieku 10-12 lat, ich rozmowa na temat edukacji seksualnej opiera się na tym, że puszczają im filmy pornograficzne albo dają im gazety pornograficzne. Nie myślę tu o Playboyu, bo Playboy jest gazetą erotyczną, natomiast takie soft hearty, tak, pornograficzne i mówią, no to sobie obejrzyj, to będziesz wiedział, o co chodzi, tak. Jeżeli ktoś ma 10, 12 lat, czy nawet 13, 14 i pierwszy jakby świat seksualności kojarzy mu się z takimi filmami pornograficznymi, to po pierwsze doświadczy szoku, zniekształcenia poznawczego, a z dużym prawdopodobieństwem będzie wchodził w relacje i będzie chciał tego samego oczekiwać zarówno od siebie, jak i też od partnerki i z tego mogą się różne niefajne rzeczy wiązać. Natomiast jeżeli mówimy o negatywnych stronach tego, że nie będzie tej edukacji seksualnej, to myślę sobie, że doświadczymy tego, że pedofilii, której w rodzinach jest najwięcej, nie od osób obcych, tylko pedofilii najwięcej jest w rodzinach, tak? To jest najczęściej osoba, która jest pedofilem, to bywa matka, 10% kobiet jest pedofilek. To może być wujek, starszy brat, dziadek, konkubent, to będzie coraz bardziej tematem tabu i my nie dotrzemy do tych dzieci, bo bardzo często jest tak, że dzieci mówią przy rozmowach właśnie o złym dotyku, o higienie, o tym, jak dorośli traktują siebie nawzajem, jak traktują dzieci i wtedy bardzo często na takich zajęciach wychodzi, że coś być może się dzieje nie takiego. To jest pierwszy aspekt. Po drugie, młodzi nie będą mieli to, co już wcześniej powiedziałam, w związku z tym, że dorośli nie wiedzą o całej sferze seksualnej, w związku z tym młodzi też nie będą tego wiedzieli, nie będą znali jakby prawidłowych pojęć, ale też nie będą wiedzieli, co to są przyjaźnie, co to są związki preintymne, co jest ważnego w takich związkach, a po trzecie wzrosną choroby przenoszone drogą płciową.
Gdy spotkaliśmy się ostatnim razem, również poruszyła Pani ten temat, że dorośli nie mają dostatecznej wiedzy na temat seksu. Tak źle jest z naszą edukacją seksualną, że nawet dorośli tego nie wiedzą?
Znaczy, ja bym powiedziała, że jest źle, dlatego że ja od 25 lat pracuję terapeutycznie z pacjentami i kiedy zaczynamy omawiać sferę seksualną, pacjenci są w różnym wieku, od 18 roku życia do najstarszą pacjentkę kobietę miałam chyba 78 lat, można powiedzieć aktywną seksualnie, dlatego że w ogóle seksualność to jest coś takiego, co w większości ludzi seksualność kojarzy się z seksem, a seksualność to jest płeć, to jest tożsamość, to jest orientacja, to są moje związki, to są moje preferencje, to jest płeć kobieta-mężczyzna, to jest właśnie dorastanie, to jest dojrzewanie, czyli zmiany biologiczne, to są przyjaźnie, to są miłości. I rzeczywiście te dorosłe osoby, które wydawać by się mogły w dobie internetu, w dobie XXI wieku, gdzie wiedza jest na wyciągnięcie ręki, po pierwsze, jeżeli zajmujemy się obszarem seksuologicznym, to nie nazywa rzeczy po imieniu, mówią to, tamto, no pani wie, o czym ja mówię, no chciałem powiedzieć o tym, co są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ostatnio prowadziłam takie zajęcia z osobami dorosłymi, wykształconymi, a propos sfery seksualnej i kiedy zapytałam o język seksuologiczny i o w ogóle wiedzę seksuologiczną, to 80% osób nie wiedziało, co to jest prejakulat i ejakulat.
Jak w takiej chwili zachowuje się edukator seksualny, skoro ma wiedzę o tym, że nawet dorośli nie za bardzo wiedzą, o czym mówią z tymi dziećmi?
Znaczy, no zaczynamy od podstaw, czyli zaczynamy w ogóle od języka seksualnego, tak? Oczywiście dorośli wtedy się przy tym z jednej strony bawią, ale z drugiej strony się uczą. I rzeczywiście to jest też na obronę dorosłych, bo ich nikt nie nauczył. Tak? Dlatego, że w Polsce, ale myślę też, że na świecie, w większości krajów seks po pierwsze jest tematem tabu, poza tym seks się reglamentuje. Czyli ktoś z góry będzie nam mówił, jakie zachowania są dla nas ważne, mniej ważne, czego możemy, czego nie możemy. Tak, przez wiele tysięcy lat kobiety jakby nie mogły dotykać sfery seksualnej, tak? To mężczyźni decydowali o tym, co kobiecie wolno, czego nie wolno, tak? I w związku z tym, jak zaczniemy różnych rzeczy się domagać, mówić o tym wprost, no to też być może część osób się tego wystraszy. W związku z tym, jak się wystraszę, no to daje nakazy różne, tak? Bo to naprawdę to, co się dzisiaj dzieje, to mają być nakazy. Ktoś na górze nam będzie mówił, czego nam wolno, a czego nie wolno.
Czy te nakazy i ten strach nie bierze się z prostego skrępowania w rozmowach o seksie? Czy jest jakiś sposób, żeby rodzice mogli bez skrępowania rozmawiać z dziećmi o sferze seksualności?
Znaczy najpierw, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi bez skrępowania o swojej seksualności, w ogóle o ich seksualności, może nie o swojej, to sami muszą mieć pozytywny stosunek do swojego ciała, do swoich fantazji, marzeń, pragnień, ale też do zachowań seksualnych, bo jeżeli tego nie ma, jeżeli kobieta od pokoleń była wychowywana w takim kulcie, że seks jest brudny, że seks jest tylko prokreacją, że jak się uśmiechniesz do mężczyzny, to jesteś taka i owaka, w związku z tym ona się zamyka w swojej skorupie i będzie to samo przekazywała dziewczynce. Proszę zobaczyć, jak kształtowane są normy w Polsce w XXI wieku, kiedy mówi się, gdybyś nie ubrała krótkiej spódniczki, nie poszła na imprezę, to byś nie sprowokowała, w związku z tym to twoja wina, że zostałaś zgwałcona. Dziewczyna, która jest dorosła, dojrzała i lubi seks i ma dużo kontaktów seksualnych, to mówi się o niej rozwiązła, mówi się o niej, już nie, no nie będę podawała w jakim, jakby jakiej inwektywy się używa, nadużywa wobec tej kobiety. Natomiast mężczyzna, który ma dużo doświadczeń seksualnych, to mówi się, że to jest amant, Don Juan, nie wiem, ogier, tak, że on ma świetne, jakby doświadczył dużo doświadczeń seksualnych, w związku z tym on ma co zaoferować swojej partnerce i my się wtedy uśmiechamy bardzo często przy tym, tak. Rzeczywiście mamy inny ogląd co w stosunku do kobiet, co w stosunku do mężczyzn, tak? Ale to jest tysiące lat patriarchatu, tak? Więc to się z tym bierze.
Ale jednak na Zachodzie, szczególnie w krajach anglosaskich, udało się zmienić ten pogląd. Tam już te sprawy nie wyglądają tak patriarchalnie jak w Polsce. Czemu u nas ciągle właśnie pokutuje ten pogląd, że mężczyzna to amant, a kobieta niestety rozwiązła przy dużej ilości partnerów?
Rozwiązła albo ladacznica. Krótko mamy demokrację, krótko jesteśmy otwarci na wolność i myślę sobie, że to się z tego powodu bierze. Ja mam taką nadzieję, że to w niedługim czasie trochę się jakby polepszy, natomiast jaka kolejna jest jeszcze rzecz niebezpieczna, bo być może nie zdążę o tym jeszcze powiedzieć, już. Niebezpieczeństwem braku edukacji seksualnej będzie to, że młodzi ludzie będą głównie czerpać informacje z internetu, czyli z pornografii, z różnych filmów, ze stron ewentualnie, będą czerpać wiedzę chodząc do agencji towarzyskich, a rzeczywiście tych jest w Polsce bardzo dużo. I jest to niebezpieczne dlatego, że to, co już wcześniej powiedziałam, powoduje zniekształcenia poznawcze. Proszę teraz też dobrze zauważyć, kiedy się pyta, rozmawia się z młodymi mężczyznami czy z młodymi kobietami, one bardzo często uważają, że naturalne piersi to są piersi po operacjach plastycznych wypełnione silikonem. Tak? Bardzo często jest tak, że młody mężczyzna myśli, że na przykład wytrysk to jest szklanka, tak, że długość penisa to jest taka i taka. W związku z tym oglądając się tych filmów doświadcza kompleksów, nie podejmuje w ogóle, nie wchodzi nawet, już nie mówię w świat seksualny dla niego, tylko jakby zamyka się w sobie, cały czas doświadcza filmów pornograficznych, dochodzi do takich różnych parafilii, do różnych dysfunkcji seksualnych i bardzo często to może się skończyć stanami depresyjnymi, lękami, ale też nawet próbami samobójczymi, bo przy pierwszym akcie zbliżenia się z żywą osobą nagle okaże się, że nie ma tak jak w filmie, tak?
A już dzisiaj seksuolodzy ostrzegają, że nadmierne oglądanie pornografii powoduje wręcz niechęć do prawdziwych stosunków seksualnych. Jak to wygląda z pani obserwacji? Czy młodzież chce nawiązywać te intymne kontakty z drugą osobą?
A czy myślę sobie, że póki co to jeszcze młodzież chce nawiązywać kontakty z drugą osobą, ale to też jest trochę tak, że to, co my pokażemy młodzieży, oni w podobny sposób się zachowują, tak? Jeżeli młodzi widzą, że dorośli mają niechęć do siebie, że bardzo często tam jest bardzo dużo gniewu, zazdrości, zawiści, niekiedy też nienawiści i kiedy mają przekaz ze strony jednego rodzica albo z dwóch stron, że związek jest beznadziejny, że nie ma co wchodzić w związek, że nie ma co się angażować, dlatego że potem ona chce cię wykorzystać, on chce cię wykorzystać, że lepiej mieć krótki romans albo krótki kontakt seksualny z niedawno co poznaną osobą, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, a przy okazji lepiej nie wychodząc z domu, jak naoglądasz się różnych rzeczy, no to tak to trochę będzie wyglądało potem w przyszłości, tak? Natomiast my jako edukatorzy seksualni zawsze młodych ludzi ostrzegamy przed pornografią, mówimy jak jest naprawdę, co ona powoduje i rzeczywiście przerażające jest to, jak ja pracuję z pacjentami uzależnionymi od seksu, ich pierwsze kontakty sfery seksualnej to był wstrząs, szok właśnie oglądając filmy pornograficzne, które były pokazywane przez dorosłych, bo to dorośli zachęcali albo wręcz dawali jakieś gazety, ewentualnie puszczali jakiś film i mówili, zobacz, popatrz sobie, to będziesz wiedział, co się robi albo jak to się robi. Tak? I to myślę sobie, że to jest najgorsze, co można zafundować dziecku.
Myślę, że na koniec dość ważne pytanie, ale też trochę banalne. Czy edukacja seksualna powinna być w szkołach?
Znaczy myślę sobie, że powinna być w szkołach dostosowana do wieku, bo dziesięciolatkowi nie będzie się mówiło o antykoncepcji, tak? Dziesięciolatkowi będzie się mówiło, kiedy on jest w fazie latentnej, kiedy zaczyna się budować jego tożsamość, w związku z tym będzie się mówiło o różnicy płci, będzie się mówiło o uczuciach, będzie się mówiło o higienie, ale też będzie się mówiło o zmieniającej się perspektywie biologicznej jego ciała. Więc to jest też ważne. Często jest tak, że młodzi ludzie w wieku 10-11 lat, kiedy zaczynają biologicznie dorastać, a ich procesy poznawcze nie są jeszcze w myśleniu abstrakcyjnym, w związku z tym taki młody człowiek zaczyna wariować, bo nie wie, co się z jego ciałem dzieje, a rodzic mu tego nie wytłumaczy. To się robi wtedy na edukacji seksualnej. Jeżeli jest edukacja seksualna z 15, 16, 17 latkami, to mówi się do nich, cudownie by było, gdybyście poczekali do ślubu. Cudownie by było, gdybyście byli w związku, który będzie oparty na wierności, lojalności, szacunku. Ale często wiemy, że tak nie jest. Tak? Mówi się tak do młodzieży, poczekajcie z seksem do ślubu, to by było idealnie. Co młodzież odpowiada? Niech się pani puknie w głowę. Tak, nikt nie będzie czekał do ślubu. To są zarówno dzieciaki, które pochodzą z rodzin wierzących, ale też i niewierzących. Dzieciaki, które pochodzą z rodzin, gdzie się praktykuje daną religię, ale też gdzie są sztywne zasady ustalone, tak, i reguły. Bardzo dużo dzieciaków przychodzi na przerwach. Pisze maile do stowarzyszenia, dzwoni na telefon zaufania i pyta się o różne rzeczy. My często odsyłamy, spróbujcie porozmawiać ze swoimi rodzicami. To 17-latek mówi do nas tak, chyba pani zwariowała. Z moją mamą, z moim tatem nie będę rozmawiał o seksie. Ja to też rozumiem, bo ja mam już dorosłego syna i kiedy on był młodszy, to pokazywałam mu różne rzeczy i też mówiłam mu. Natomiast kiedy miał 16-17 lat, to powiedział mi wprost, no mamo, o seksie się nie rozmawia z rodzicem, ani z matką, ani z ojcem. Teraz jak ma 24 lata, to przychodzi do mnie i różne rzeczy omawiamy.
I niech to będzie puentą naszego spotkania. Moim gościem była Justyna Bąkorska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.